To nie ja, a coś mną szarpnęło powiodło. Hej, coś często. Wstyd być słabym, wstyd, że sobie nie radzimy. Co to za wzdychanie? Nie wypełnia. Rodzina nie jest najważniejsza, a powinna być. A co ze mną? A nosimy strasznie dużo. Robimy plaster na głęboką ranę, a potrafimy na 20 lat, albo na 10, albo na 5 odłożyć swoje potrzeby, nie wiedząc, że je w ogóle mamy. I teraz szybko, zanim do nas dotrzesz, to bez sensu. I co je społeczeństwo powie, albo rodzina najbliższa? Jaka piękna katastrofa. Trzeba wiedzieć, kiedy zahamować. To nie porywa. O, w końcu potrzeby dochodzą do głosu. O rany, to ze mną wszystko jest w porządku.
To jest podcast Master of Emotions. Witam Cię w 17 odcinku Master of Emotions, podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować z emocjami, aby zbudować świadome i autentyczne życie. Zastanów się przez chwilę, czego najbardziej teraz potrzebujesz, słuchając tego odcinka. Czy jest to chwila świętego spokoju, czasu dla siebie, a może ucieczka od życia w ciągłym napięciu? Jeśli choć jedno z tych pragnień jest Ci bliskie, to zapraszam Cię do odkrycia potęgi zdrowej ulgi. Czym jest zdrowa ulga? To nie tylko ten moment, kiedy czujemy, że ciężar spada z naszych ramion, ale także chwila, w której nasze ciało i umysł mogą nareszcie odetchnąć. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, czym dokładnie jest ulga i jak wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a opowie nam o tym autorka unikatowej książki pod tytułem Potęga ulgi, Agnieszka Maruda, ekspertka w dziedzinie motywacji i odporności psychicznej, która posiada szeroki wachlarz kompetencji z zakresu wspierania rozwoju potencjału i transformacji, działając między innymi w roli trenerki, mentorki, coachini i mówczyni. Agnieszka pomoże nam zidentyfikować różne źródła napięć w codziennym życiu i zaprezentuje skuteczne metody ich redukcji. Pokaże, dlaczego doraźne, niewspierające ulgi, jak na przykład sięganie po niezdrowe jedzenie czy nadmierne korzystanie z technologii, mogą przynosić więcej szkody niż pożytku. Skoncentrujemy się także na zdrowych technikach, które nie tylko przynoszą ulgę, ale również wzmacniają nasze zdolności radzenia sobie ze stresem w dłuższej perspektywie. I przede wszystkim skupimy się na potędze ulgi, tej zdrowej, prawdziwej ulgi, która pomaga nam radzić sobie z codziennym napięciem i stresem. Serdecznie zapraszam do polubienia strony podcastu Master Your Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify i YouTube, a także zachęcam, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Dziękuję za Twój czas i za Twoją uwagę oraz życzę miłego słuchania. Cześć Agnieszka, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Ogromnie cieszę się, że mogę powitać Cię w dzisiejszym odcinku podcastu Master Your Emotions. Powiem szczerze, aż ma się ochotę odetchnąć z ulgą, że powstała wreszcie w Polsce taka książka jak Potęga ulgi, w której bardzo kompleksowo zaczynamy rozumieć znaczenie ulgi w naszym życiu. Zwłaszcza tego, co nam to robi, jeśli nie redukujemy napięcia w sposób długotrwały. Co nam to robi, że zadowalamy się doraźnymi ulgami, wpędzającymi nas często w cykle uzależnieniowe, nie rozwiązując problemu, który stoi u przyczyn skumulowanego napięcia. I czuję, że ma się ochotę odetchnąć z ulgą, że wcale tak nie trzeba żyć, że można inaczej, trochę lżej, trochę przyjemniej i przede wszystkim trochę zdrowiej. Czas trochę odczarować to, że musimy ciągle żyć w napięciu, bo tak to już dzisiaj jest. Okazuje się, że też nie musimy. I bardzo Ci dziękuję za tę perspektywę, bo ona sprawia, że spada nam z barków duży ciężar. I bez tego ciężaru łatwiej jest wypracować wspierające nas sposoby redukowania napięcia, ale o tym za chwilę. Dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami i że będziemy mogli przyjrzeć się bliżej potędze ulgi, którą nam przynosisz.
Dziękuję.
Centralne zdanie Twojej książki. Wszystko jest z tobą w porządku. Nie znam chyba człowieka, na którym to zdanie nie zrobiłoby wrażenia. Myślę, że od dzieciństwa jesteśmy warunkowani, żeby negować i umniejszać uczucia, no bo tak naprawdę ilu z nas usłyszało: nie przesadzaj, nic się takiego nie stało, tak to już jest, musisz zagryźć zęby, musisz ustąpić. To nie są komunikaty, które dawały nam ulgę. Wręcz przeciwnie, powodowały, że napięcie rosło jeszcze bardziej, bo te komunikaty miały przynieść ulgę osobie, która je wypowiadała, żeby to ona nie musiała konfrontować się z naszymi uczuciami i czasem dlatego, że to w niej była jakaś niezagojona rana. Ten fragment twojej książki ogromnie mnie poruszył, bo uświadomił mi, że w dalszym ciągu wielu z nas nie skupia się na tym, aby pomóc innym odczuć ulgę, na przykład towarzysząc im w tym, co aktualnie przeżywają. Czasem łatwiej jest po prostu uciąć pewne tematy, zgasić je i zbanalizować, żeby samemu odczuć ulgę. Okej, nie muszę się teraz z tym mierzyć. Od czego jeszcze uciekamy w tym procesie? Od czego według ciebie chcemy poczuć ulgę?
Czy od wielu rzeczy i zaraz o tym powiem, natomiast jeszcze chcę się odnieść do tego, co powiedziałaś i o tych słowach, że wszystko jest z tobą w porządku i też o tym, że my się nie skupiamy na tym, żeby ludzie inni mogli odczuć przy nas ulgę, bo oni nie mogą, to znaczy jeżeli ktoś nie ma w swoim życiu takiej długotrwałej, zdrowej ulgi, którą ja nazywam uwolnienie, bo tam jest od ulegania do uwolnienia, no to zawsze będzie się skupiać na osiągnięciu swojej ulgi. To są procesy oczywiście nieświadome. I jeżeli napięć jest dużo i ktoś żyje w jakimś takim pośpiechu, amoku, no to trochę jest w strefie przetrwania, więc dba o swoją ulgę. I nie ma w ogóle takiej perspektywy, w której może się przyjrzeć innej osobie i zastanowić się, czego ona potrzebuje, no bo cały czas zabiega o tą swoją. I te wszystkie ucięcia, o których tutaj mówiłaś, cytując to z mojej książki, czyli tam nie przesadzaj, tam i tam umniejszające, one cały czas są historią o uldze osoby, która ją wypowiada. Czyli tam nie ma przestrzeni na drugiego człowieka po prostu. Mhm. I jak pytasz, od czego jeszcze uciekamy, no to w tej strefie takiej przetrwania uciekamy od innych ludzi na przykład, od emocji. Potrafimy uciec od przeżyć trudnych. No bo jak coś trudne, no to lepiej tego nie oglądać, nie przyglądać się. Ja oczywiście teraz przerysowuję to dosyć mocno, ale robię to też po to, żeby jak ktoś teraz słucha, to żeby mógł się trochę w tym odnaleźć, że te przesadzone rzeczy, one w nas tak bardzo mocno się pojawiają. Przede wszystkim uciekamy od napięcia, no bo życie w napięciu długotrwałym jest po prostu niezwykle trudne. A w takim bardzo, bardzo, bardzo długotrwałym, no to ono, to teraz może mocno zabrzmi, ale jest bliskie końca praktycznie. Mm-hmm. A cały problem chyba polega też na tym, że my nie zauważamy, jak to napięcie rośnie, no bo jesteśmy trochę jak ta żaba w tym garnku. To ten przykład też oczywiście podaję w książce i my tego po prostu nie zauważamy, ale nasze ciało to czuje. My wiemy, że potrzebujemy tej ulgi, no i trochę się rozładowujemy na ułamkach milimetrów i procentów, że tak powiem, czyli byle tylko, tu i teraz, bo nie możemy całościowo, kompleksowo, albo kiedy nie możemy całościowo, kompleksowo. Uciekamy od spojrzenia do siebie, od szczerości, od konfrontacji i nie mam na myśli konfrontacji w stylu walka, tylko konfrontacji popatrzenia na coś trzeźwo po prostu, porozmawiania w nieraniący, głęboki sposób z drugą osobą, rozwiązywania konfliktów, od wielu rzeczy uciekamy.
Powiedziałaś między innymi, że uciekamy od emocji. Bardzo mi to rezonuje z tym, co powiedziała Maya Angelou. Ona powiedziała kiedyś, że nie ma większej agonii niż noszenie w sobie nieopowiedzianej historii. Te historie nieopowiedziane, od których też się odcinamy, żeby poczuć ulgę, to też generuje dość trudny ładunek energetyczny. A jednak to robimy na co dzień. Nie opowiadamy naszych historii, tych takich najprawdziwszych, które siedzą w nas najgłębiej. Ty z kolei ujęłaś to tak, że nie ma większego napięcia niż noszenie w sobie nadmiernego ciężaru. Jak bardzo w twoim odczuciu jesteśmy świadomi tego, jaką cenę płacimy za noszenie w sobie ciężaru nieopowiedzianych historii naszego życia?
Myślę, że zaczynamy ją coraz bardziej mieć, tą świadomość, bo w tej chwili, czy w literaturze, czy w filmach, czy w ogóle w otoczeniu naszym, w social mediach przejawia, czy przewija się to, że potrzebujemy, nie wiem, zwolnić, zastopować, to się dopiero zaczyna. Natomiast te nieopowiedziane historie, no one są związane z tym, że wstyd być słabym, wstyd, że sobie nie radzimy. Ja pamiętam przykład mojej córki, jednej z moich koleżanek, która chorując na zaburzenia odżywiania przez rok opierała się przyjęciu leków, bo ona uważała, że wstydem jest podeprzeć się lekami, bo musiała sobie poradzić sama. Mhm. I to są, wiesz, to są trudne rzeczy w tym sensie, że wszystko właściwie, czego nie opowiemy, pakujemy tam do środka, a nosimy strasznie dużo. A kolejna rzecz jest taka, że była taka narracja kiedyś wojowania w świecie, zdobywania świata, co cię nie zabije, co cię wzmocni, tak. Co jest strasznym kłamstwem. I jeszcze, i do przodu, samodyscyplina. Jak ja słyszę to słowo ostatnimi czasy, to myślę sobie o samobiczowaniu bardziej niż samodyscyplinie, bo ono też zostało bardzo mocno wykoślawione. I wiele osób wcale nie myślało o samodyscyplinie w takim japońskim stylu, konsekwentnego doskonalenia się, powolnego i takiego, że robimy różne rzeczy po prostu codziennie, coraz lepiej, niekoniecznie się siłując z nimi, tylko po prostu poprawiając. A w wydaniu, mam wrażenie, europejskim samodyscyplina to jest właśnie to, sama dyscyplina to nawet jest przecież, kiedyś było to, jak to się nazywa, takie coś do bicia, prawda? To też miało swoją nazwę, tak. Dyscyplina, więc myślę, że my tutaj, to są te wszystkie ciężary, które nosimy i myślę sobie, że opowiedzenie tej historii przy ludziach albo wśród ludzi, którzy ją, nawet jeśli nie zrozumieją, no bo nie mają takich przeżyć, ale wystarczy, że ją zaakceptują, że jej nie zanegują, to przynosi bardzo dużą ulgę. Tutaj gwiazdka, bo też znam osoby albo mam klientów i to w kolejnych częściach książki będzie, pewnie też będę poruszała bardziej, że z kolei jak nie opowiadamy tych historii i nie wiemy, że możemy je opowiedzieć, no to zdarza się taka okazja, że ktoś słucha i wtedy zalewamy tą osobę i wylewamy z siebie wszystko, czego nie mogliśmy wylać w innych okolicznościach, w innych miejscach. I to nam też nie pomaga.
To dlaczego przez większą część naszego życia za wszelką cenę chcemy poradzić sobie sami z tym napięciem, z tymi nieopowiedzianymi historiami?
No bo po pierwsze w ogóle tak wierzyliśmy, że musisz sobie radzić sama, sam. A to jest kolejny dodatkowy ciężar, bo nie dość, że masz coś do poradzenia sobie, to jeszcze trzeba to rozwikłać i rozwiązać samemu. A to chyba Einstein powiedział, że nie da się rozwiązać problemu z perspektywy czy z poziomu, na którym on powstał, więc tam, gdzie go stworzyliśmy, to chociażby z naszą perspektywą jest nam trudniej. Więc to już zakłada, że nie ma co w ogóle radzić sobie samodzielnie, ale nie będę nikogo tutaj też za to biczowała, bo z moją ręką tutaj na sercu, ja sama tak wyszłam lata temu z zaburzeń odżywiania i byłam z tego na początku bardzo dumna, a kilka ładnych lat temu to przepłakałam, powspółczułam sobie, bo to nie było być, znaczy nie ma co być dumną z tego, że to zrobiłam sama, bo tak naprawdę nie szukałam wtedy pomocy. No i z jednej strony fajnie, a z drugiej strony mogło być szybciej, krócej, lepiej, no i po prostu z kimś. No ale byłam Zosią Samosią.
No tak. To bycie Zosią Samosią trochę rezonuje mi też z tym, jako kobiety często wychowywane byłyśmy na grzeczne dziewczynki, a to, co było dla mnie poniekąd wstrząsające w twojej książce, to cytat Marshalla Rosenberga, który mówi, że depresja to nagroda za grzeczność. Za grzeczność, czyli właśnie za uległość, grzeczność, czyli mamy być tacy, jakie są czyjeś oczekiwania. Ktoś namalował dla nas obrazek i malując go, mamy nie wyjeżdżać poza linię. Inaczej ten obrazek przestaje być dla kogoś ładny, więc nagradza się dzieci za podporządkowywanie się, ucząc ich, że to inni mają większe prawa. A później, jako dorośli, czujemy się, jakby ktoś założył pastuch elektryczny na polu naszego życia. To z kolei sprawia, że osoba podporządkowana całą tą presję z zewnątrz kumuluje wewnątrz siebie i przychodzi czas, kiedy ta presja jest tak duża, że przestaje być do udźwignięcia. Osoby w depresji są przytłoczone właśnie zbyt wielkim ciężarem życia, bo wtedy przestaje się im chcieć i czuć cokolwiek. To jest niesamowita refleksja. Czytałam ją kilka razy i pamiętam, jak powiedziałaś w podcaście To Zależy, że otrzymałaś masę wiadomości od osób, które doświadczyły lub doświadczają depresji i jak wielką ulgę sprawiło im samo to, że w końcu ktoś to nazwał. Jak się odczułaś, czytając te wiadomości i jak bardzo wpłynęły na ciebie?
Czy to jest tak, że no właśnie, widzisz, ulgę przynosi akceptacja, a drugie zrozumienie, czyli ludzie czują, że ktoś rozumie. Czyli nie jestem sama i nie chodzi o to, że inni też tak mają, tylko po prostu czuję się usłyszana, wysłuchana, zrozumiana. I nawet jeżeli to jest przestrzeni, czy to książki, ale też mam takie doświadczenie, bo w dniu walki z depresją te słowa, czy ten fragment, który właśnie przeczytałaś, też przeczytałam i wpuściłam na TikToka. I to w ogóle było takie, myślę sobie, znaczy nie trywializując, tylko po prostu to było trochę takie, dobra, dzisiaj jest taki dzień, te słowa są adekwatne, to ja je przeczytam, nagram, wpuszczę i poszłam pływać na basen. Po 2 godzinach wróciłam, otworzyłam telefon i doznałam szoku. Dlatego, że tam się po prostu potoczyła taka pozytywna burza i bardzo dużo osób, to co właśnie, o co pytasz, to tam też się pojawiły natychmiast komentarze osób takich właśnie, które poczuły ulgę, że ktoś to nazwał, zrozumiał. Oczywiście to refleksja jest moja, zacytowałam Rosenberga i sobie to wszystko połączyłam. I jak zobaczyłam ogrom tego, to dzisiaj to nagranie ma 600 tysięcy wyświetleń. Wow. I komentarzy, nie wiem, 18 tysięcy chyba zapisów albo z serduszek, już nie pamiętam. Mm-hmm. I to po prostu pokazuje skalę, z jaką się mierzymy dzisiaj. To znaczy ludzie chorują, ludzie są niezrozumiani, bardzo dużo osób w ogóle neguje istnienie depresji jako choroby. Nie myśli o tym, skąd to się bierze, bo oczywiście to nie jest jedna z przyczyn, ja mówię o grzeczności. Natomiast to jest jeden z wymiarów. Chciałabym jeszcze pójść tutaj do mężczyzn, bo oczywiście książka jest napisana językiem kobiecym, natomiast jest skierowana też do mężczyzn, więc tu w alternatywie do Zosi Samoś jest jeszcze Sofus Samofus. Bo oni też mają swoje linie do wypełnienia i obrazki do nakreślenia. I my wszyscy się z tym mierzymy. No tylko tyle, albo przede wszystkim tyle, że stosunek zachorowań jest 2:1, to znaczy jeżeli na rzecz kobiet, niestety.
Z czym to się wiąże według ciebie?
Zaznaczam, że nie chodzi o licytowanie się, kto ma gorzej, bo czasem takie zarzuty się też pojawiają. Natomiast no, nie możemy ignorować danych. To ja tak patrzę na to, bo jeśli coś mówią liczby, no to warto zajrzeć za te liczby.
Coś za nimi stoi.
Coś za nimi stoi, to absolutnie. I myślę sobie, że po prostu w dużej mierze ulegałyśmy, bo teraz się odnosimy do kobiet akurat, tak jak zapytałaś, wielu rzeczom, stereotypom, temu jak ma być, jakie powinnyśmy być, w co się wpasować. To wszystkie wpasowania są niemożliwe do osiągnięcia, bo nawet Ferrara się nazywa, tak? Ta aktorka, która miała taki piękny, Ferrara miała taki piękny dialog w firmie Barbie o niemożliwości spełniania różnych standardów, bo jednocześnie takie i takie. I jednocześnie nie za bardzo tu i nie za bardzo w tą stronę, ale sama musisz ogarnąć, tak? I to słowo musisz jest mocne bardzo. I ile jest wystarczająco dobrze, żeby się za bardzo nie wychylić. Nawet jak przeczytam badania dotyczące komunikacji, to wszystkie kobiety, które komunikują się, w cudzysłów to biorę, po męsku, czyli konkretnie, są odrzucane, w sensie takim, że jest za bardzo. I teraz znowu mieszana komunikacja, taka damsko-męska, trochę miękka, trochę konkretna, strukturalna i twarda. To się robią rzeczy niemożliwe do osiągnięcia po prostu. To znaczy ile, jakie proporcje, ile, wiesz, albo wiecie, tak jak słuchacie. I z tych niemożliwości wpasowania się w różne rzeczy, myślę, że bierze się to, że pojawiają się frustracje, ciężary, przede wszystkim ciężar. Depresja to też jest rozwinięcie takiego depressed, in a need of depressed, czyli w potrzebie głębokiego odpoczynku, od bycia przygniecionymi dużymi ciężarami. To jest też trochę tak, no jeżeli wezmę do ręki szklankę z wodą, to w sumie nie do końca ma znaczenie, ile ta szklanka z wodą będzie ważyła, jeśli ja ją piję, znaczy piję z niej. No ale jeżeli będę tą szklankę trzymała w ręce przez godzinę, 2 albo 3 tygodnie, to jej ciężar będzie rósł po prostu. I chyba o tym też nie myślimy, że te ciężary, one nie mają stałego ciężaru. Te ciężary są coraz cięższe z czasem. I jak bardzo my je tam, powiedzmy, niesiemy i trzymamy. Oprócz ciężarów takich życia, czy trudów, czy tego wszystkiego, to jeszcze wiele kobiet mówi, jak bardzo ogląda się za siebie, jak bardzo pilnuje swojego bezpieczeństwa, gdzieś tam ma to z tyłu głowy. A to jest wynik nie tylko mówienia o tym, ale też doświadczeń. Doświadczeń takich i to... Jestem, wiesz, nie rozmawiałam z każdą kobietą, ale z tych mojego rozeznania i z tych rozmów i z badań różnych wynika, że po prostu ponad 90% z nas doświadczyło bardzo, bardzo trudnych rzeczy związanych z życiem w męskim świecie. On tak był kształtowany. Od najmłodszych lat wystarczyło, to jest 10-11 lat i my te rzeczy pamiętamy. One nie zniknęły nigdy. Bo możemy nie pamiętać wielu innych rzeczy,
no tak.
A bardzo często takie pamiętamy, a potem jest jeszcze kolejny zestaw rzeczy, które wyparłyśmy i których nie pamiętamy i po wielu latach wychodzą na wierzch.
Czyli nie dość, że mamy ten duży bagaż doświadczeń, który dźwigamy od dzieciństwa, do tego chcemy sobie radzić z tym bagażem sami i do tego żyjemy w napiętym do granic możliwości świecie, jak to też określiłaś. I to naturalne, że szukamy ulgi na każdym kroku, żeby móc jakoś funkcjonować w tym świecie. Natomiast zwróciłaś też uwagę na bardzo interesujący aspekt tego w swojej książce, że szukając ulgi wiele osób wpada w uzależnienia. Jak bardzo jesteśmy obecnie uzależnieni od szukania ulgi i w czym to się najczęściej przejawia u klientów, z którymi współpracujesz?
Jednym z takich przykładów no to jest, nie wiem, na przykład, znaczy nie wiem, uzależnienie od telefonu, uzależnienie od social mediów, takie ten tak zwany binge-watching, czyli oglądanie kompulsywne czegoś, także się zanurzamy, czyli bo to jest trochę takie uciekanie od świata. Po angielsku to jest numbness, czyli taka, takie odrętwienie. No bo to nam ma też, no bo to odrętwienie jest ulgą od codziennego świata. Oczywiście substancje też. We współczesnym świecie bardzo dużo kompulsywnie kupujemy. I to ma swoje dobre i złe strony, bo na przykład, to będzie w następnej książce, kobiety dzięki temu, że czy robią sobie terapię zakupową, to jednak dłużej żyją. Natomiast,
no tak,
bo możemy sobie z koleżankami pójść razem na zakupy, zrobić przyjemność i to jest właśnie też pewnego rodzaju ulga. No mężczyźni, statystycznie oczywiście, no bo to są tendencje, wiadomo, zawsze ktoś powie, a tu jestem wyjątkowy, wyjątkowa, jasne. Może znalazłyśmy kiedyś jako kobiety taką przestrzeń do doznawania ulgi, no ale w dużej ilości napięć to jest bardzo często już przeradza się w uzależnienie zakupowe i wydawania pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujemy, a które złudnie przynoszą nam ten moment ulgi w momencie płacenia na przykład. To są wszystkie substancje uzależnieniowe, to są zachowania o seksoholizm na przykład. Wszystko to, co w sport potrafi być zachowaniem uzależnieniowym. Mm. Tak, i jeszcze wspieramy ludzi w tych uzależnieniach, potrafimy podziwiać, że oni po prostu tacy, prawda?
No tak, dopingujemy ich.
Sport jest bardzo zdrowy, sport to zdrowie, więc fantastycznie. No a z drugiej strony osoby, które uciekają w sport, bo są takie, rujnują sobie życie zawodowe, rodzinne, bo to się staje najważniejsze i to jest też ucieczka. Nie tak dawno rozmawiałam z koleżanką w jej podcaście, która tworzy rękodzieło, ma taką, to się oplotki nazywa i rozmawiałyśmy o tym, że ona też jakiś czas temu zdała sobie sprawę, że rękodzieło było dla niej w jakimś momencie w pewną formą ucieczki od napięć. No i to wszystko w zdrowych dawkach, czyli do pewnego momentu może być okej. Bo ważne jest to, czy my to robimy z chęci, z jakiejś takiej, wiesz, przyjemności, że to nas nakręca, że to nas karmi w życiu, czyli daje nam energię, czy robimy to, bo mózg się też tego uczy oczywiście, że to jest fajne, czy zaczynamy to robić po to, żeby zredukować napięcie. To jest trochę, to Andrzej Grzeski kiedyś mówił o seksie w ten sposób. To jest, no albo pożądasz tej drugiej osoby i to jest jakaś część, która cię łączy, albo idziesz na zakupy z tymi koleżankami, niech już będzie i robimy coś fajnego wspólnie. A w pewnym momencie może się okazać, że robimy to nie właśnie z tych powodów społecznych na przykład i relacji, tylko po to, żeby już tylko zredukować napięcie, które się skumulowało. No i tu zaczyna się kłopot. Bo chodzi o ulgę już tylko.
Czyli wszystko zależy od intencji. I wtedy nagle weryfikujemy, czy ciastko jest zawsze niezdrowym mechanizmem, a sport zdrowym.
Nie, prawda? Nie zawsze, no bo to ciastko celebrowanie przy jakichś okolicznościach może być fantastyczne. nie zawsze to, tak jak powiedziałaś, ciastko nie zawsze złe, a sport nie zawsze będzie zdrowy. I to jest chyba też trudne z tą ulgą, że tu odpowiedź bardzo często brzmi, to zależy.
To zależy.
Czego ludzie nie lubią słyszeć, prawda? Muszą mieć gotowy jeden przepis. Ale, albo i, dobra wiadomość jest taka, że każdy może znaleźć własny przepis na ulgę zdrową.
Mhm. I po czym poznać, który z mechanizmów radzenia sobie z napięciem będzie zdrowy, a który nie?
No, to i to nie jest proste.
To znaczy, no to tak, myślam się. Proste w tym sensie, dlatego że, pytam.
Bo ja bym popatrzyła na to w ten sposób. No, mam doświadczenia swoje uzależnieniowe. Mówię o zaburzeniach odżywiania, no bo to jest tak samo kompulsywne. W związku z tym to jest ten sam mechanizm, z którego nie można po prostu wyjść. No więc jeżeli w pewnym momencie, na jeszcze bo tak sobie przypominam, miałam 11 lat, w pewnym momencie to zaczyna być takim, to trochę na przykładzie sięgania po kieliszek wina. No możemy go wypić do kolacji, do lunchu, czy tam, no może bardziej w hiszpańskim trybie, przepraszam, wycofuję ten nasz lunch, bo w polskiej kulturze to mniej. A ja w połowie jednak w Hiszpanii, więc tak, z tamtych rejonów to biorę. No ale chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju kompozycja, czyli to służy jakiejś, nie chcę powiedzieć tylko przyjemności, ale całej konfiguracji takiej, że to jest jakimś elementem składowym. To jest w porządku. Natomiast są takie przypadki, gdzie ludzie się orientują, że na przykład codziennie wieczorem kieliszek wina dla rozluźnienia. I to w ogóle nie musi być jeszcze etap uzależnieniowy, wcześniej, bo jeszcze wcześniej jest nałóg, wcale nie musi być ten etap, tylko można zauważyć, że hej, coś często. I mam takiego kolegę, który na przykład bardzo się w pewnym momencie zorientował, że tak zastanowił i na wszelki wypadek zrobił totalny detoks, żeby to po prostu wyciąć ze swojego życia. Nie był jeszcze na tej drodze trudnej, nie do przejścia, tylko się zreflektował. I to dotyczy chyba nas wszystkich, żeby przyglądać się po prostu, no być takim też bardziej świadomym, że są rzeczy, które jak zaczynamy robić tak trochę bardziej automatycznie, nie, bezrefleksyjnie, to jest czerwona lampka, moim zdaniem. Albo że tak cię ciągnie jakoś.
Albo zaobserwować, co nam to robi, kiedy, tak jak tutaj przytoczyłaś ten przykład, kiedy wycofujemy ten konkretny element.
Tak.
Co wtedy się dzieje? Czy przyjmujemy to, akceptujemy, czy jednak czujemy brak?
I wtedy i napięcie w związku z tym. I wtedy warto jest po prostu pójść naprawdę, ja uważam, natychmiast po pomoc, bez łudzenia się, że my sobie damy radę. Znaczy być może sobie damy radę, jasne. Natomiast żyjemy teraz w świecie, gdzie tej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, czy jak ktoś jest jeszcze na coachingowej, mentoringowej, jest tak dużo, że to nie jest coś, co nie jest dostępne. Oczywiście ktoś powie, dobra, na to są potrzebne pieniądze, w porządku, tak. Natomiast moje psychiczne, emocjonalne, twoje psychiczne, emocjonalne zdrowie jest warte każdych pieniędzy. Nie ma takiej rzeczy, z której innej, totalnie zbędnej można by było, tak ja patrzę na to, zrezygnować i zainwestować w siebie. I potem jak patrzymy na przyjaciół, rodziny, w jakiejkolwiek formie ta rodzina jest, czy są dzieci, czy bliscy, czy praca, cała reszta się posypie. Znaczy, jeśli my o siebie nie zadbamy, to w tym sensie myślę, że ma szansę się posypać, a często, i to jest jeszcze jedna rzecz, mechanizm też ulgowy, że nie robimy nic, wiedząc, że jesteśmy na równi pochyłej, bo nie odważamy się nic zrobić albo nie pozwalamy sobie na to i po prostu nieświadomie specjalnie doprowadzamy do katastrofy, żeby móc powiedzieć, jak w Greku Zorbie, jaka piękna katastrofa. I teraz już bombki strzelił i teraz już wszystko padło, czyli mam ulgę i na tych gruzach ewentualnie mogę sobie posiedzieć i zacząć od początku.
Jakie były dla ciebie najbardziej zaskakujące mechanizmy szukania ulgi podczas pisania książki lub podczas niezliczonych rozmów, które przeprowadziłaś ze swoimi klientami?
Pierwsza zaskakująca to była ta historia, którą opisuję gdzieś na początku książki o butelce wina rzuconej w męża. I w prosty sposób ona usłyszała, że ma iść po pomoc, bo coś z nią jest nie tak. I mnóstwo kobiet, uwaga, moje drugie kobiety, teraz do was mówię, mnóstwo kobiet w kontekście różnych konfiguracji wychowywania dzieci, nieradzenia sobie z emocjami, słyszysz, że coś z nimi jest nie tak i to one wymagają, nie wiem, pomocy, leczenia. Ta historia jest o tyle ważna, że okazało się, że ja wszystkie moje bohaterki nazywam Joanna dla niepoznaki, że ta Joanna, znaczy bohaterki tych historii, jak do mnie zadzwoniła, no to ona była właśnie, że coś jest z nią nie w porządku. I to jest straszna myśl, bo po prostu ona dokłada jeszcze napięć. No ale ja jej powiedziałam wtedy, że wszystko jest z nią w porządku na pewno i na pewno tam coś za tym jest innego. Więc ta jej ulga, którą ja wtedy usłyszałam, znaczy ona była ciszą, ale usłyszałam tą ulgę bardzo mocno. To mnie w ogóle nakierowało na myślenie o uldze i na eksplorowaniu. Na eksplorowanie tego obszaru. Kiedy Joanna się u mnie pojawiła, to tak naprawdę z naszych rozmów wyniknęło, że wszystko jest z nią w porządku. Absolutnie tak. Tyle tylko, że po prostu ona z bezsilności i w bardzo dużym napięciu rzuciła tą butelką w męża, bo ten mąż ją opuszczał na każdym kroku. To znaczy wszystkie obietnice, zajęcia się dziećmi, odwiezienia, na cokolwiek się umówili, ona zawsze zostawała, no może nie zawsze, może w 95% przypadków, bo to wiesz, jak mówimy zawsze, to zawsze są pewnie jakieś wyjątki, to ona po prostu zostawała na lodzie. I to z nią było coś nie w porządku, prawda? To ona miała szukać pomocy. Tak. Okazało się, że jak rozebrać to na czynniki pierwsze, to nie. Ona po prostu może, nawet nie chcę powiedzieć, że ona nadmiarowo zareagowała. Ona po prostu zareagowała adekwatnie. Mówię o ciężarze, jaki nosiła. I to absolutnie nie usprawiedliwia rzucania w kogokolwiek czymkolwiek. Natomiast wyjaśniam, tak, bo,
to jest jasne.
Bo też chciałabym to podkreślić, wyjaśnia. Że to nie chodzi o to, że teraz powiem, no tak, wszystko okej, okay, mogę sobie robić, co chcę, bo takie mam napięcie. Nie. To też nie o to chodzi. Natomiast każdy z nas zrobił w życiu głupie rzeczy. Głupie mam na myśli, niewytłumaczalne. Nie poznajemy się po nich. Myślimy sobie, jakim w ogóle, to nie ja, a coś mną tam szarpnęło, powiodło. To prawdopodobnie jest taki moment, że już nie da się wytrzymać. Że już tyle uniosłyśmy, że już więcej nie. Oczywiście, druga strona medalu to jest historia swoich granic, asertywności, patrzenia trzeźwo na to, co jest okej, co nie jest okej i układania relacji z bliskimi chociażby, tak, albo w pracy.
Słuchacie podcastu Master of Emotions. No tak jest, no bo kiedy bardzo długo unikamy redukowania napięcia w zdrowy sposób, to próba odczucia natychmiastowej ulgi przychodzi często właśnie w niespodziewany sposób. Mm-hmm. I wtedy najmniejszy pretekst może doprowadzić do wybuchu emocji. Później rzeczywiście zastanawiamy się, jak mogliśmy się tak zachować, jak mogliśmy powiedzieć coś takiego, czy jak mogliśmy podjąć taką decyzję, co jest potrzebne, żeby unikać takich skrajnych sposobów zrzucania z siebie skumulowanych napięć, czy wymagane jest, żeby na przykład każdego dnia znaleźć czy wygospodarować przestrzeń na ich redukcję, czy co rekomendujesz w takich sytuacjach?
Czy w idealnym świecie to ja rekomenduję absolutnie wszystkim, bo też to po prostu pracuję z tym narzędziem, jestem sama zdiagnozowana, to jest zbadanie swoich potrzeb, po prostu. Czyli to narzędzie, o którym wspominam w książce, czyli Race Motivation Profile. No, potrzeba jak jest zaspokojona, to napięcie jest zredukowane. Dopóki ja nie mam zaspokojonej potrzeby, to żyję w napięciu. No tak to działa. Możemy nie wiedzieć, jakie te potrzeby są. Możemy nie mieć totalnie świadomości, no ale ona tam się będzie domagała. I teraz w jakiś sposób to ta potrzeba potrzebuje zostać zaspokojona. I teraz jeżeli ja wiem, jakie są to moje potrzeby, jak wiem, co mnie karmi, to w tym momencie sobie tego dostarczam. W takiej strukturze, w takiej ilości, jak ja potrzebuję. Jak żyjemy, a nie żyjemy na wyspie bezludnej i nie żyjemy na pustyni daleko od ludzi, tylko z ludźmi innymi, oni mają też swoje potrzeby. Bardzo często zestaw tych potrzeb jest kompletnie inny od naszych potrzeb. Co powoduje, że pojawia się coś takiego, co profesor Reis, czyli autor tego narzędzia, nazwał codzienną tyranią. Ja się bardzo z tym zgadzam, bo my potrafimy się świetnie tyranizować, wiedząc lepiej, jak inni powinni funkcjonować, czyli według naszych potrzeb. No i to w domu rodzi napięcia, bo bardzo często, ja sobie tak żartuję, że w prezencie dostajemy dzieci, które mają dokładnie inaczej poukładane potrzeby niż my. Żeśmy się mogli
nauczyć. To jest
piękne. Tak. I wtedy się dziwimy, jak to jest możliwe, że inaczej. I Więc znajomość swoich potrzeb, nawet jak ktoś nie zrobi diagnozy, w porządku, bo to też nie o to chodzi. No, ja bym najchętniej wszystkich wysłała na te diagnozy, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie po to nie pójdą. Więc przyjrzenie się też temu, co ci robi dobrze i co ci nie robi dobrze. Ja na przykład zdałam, ponieważ mam wysoką potrzebę aktywności fizycznej, mam wysoką potrzebę ciekawości, mam wysoką potrzebę delektowania się jedzeniem i to jest uwaga, wskazówka, że na tych potrzebach też się nasze najprawdopodobniej te zachowania kompulsywno-obsesyjne albo uzależnienia mogą zasadzać, bo ja mam wysoką potrzebę delektowania się jedzeniem i przypadkiem zaburzenia odżywiania, prawda, są związane z tą potrzebą wiodące. I teraz na przykład uzależnienie od sportu, no to jest wysoka potrzeba aktywności fizycznej. I teraz jeżeli wiemy, że na przykład osoby introwertyczne nie uniosą dużej ilości spotkań i wielkich imprez, a jeśli uniosą, to potrzebują bardzo sporo, dużo czasu na regenerację w samotności, a nie mają takiej możliwości, no to już jest potrzeba niezaspokojona, bo nie mogę się zregenerować w ten sposób. Osoby z taką potrzebą wysoką kontaktów społecznych w ogóle nie będą tego rozumiały, bo one z kolei będą przeszczęśliwe, jeżeli pójdą na konferencję 300 osób, zaliczą 2 szkolenia, 5 imprez. I teraz wyobraźmy sobie, że takie osoby są w parze albo w zespole i one w tej wspólnej przestrzeni mogą się kompletnie nie rozumieć. Jedna ciągnie drugą w swoją stronę, więc jeszcze dokładamy napięć. Mhm. To tak na to patrzę, że te potrzeby, czyli czego ja nie co chcę, tylko czego ja potrzebuję, bo chciejstwa to nas oszukują dosyć mocno. Pomyślałam sobie, teraz patrzę w okno, które mam w biurze i moje okno jest bardzo duże i ja widzę za nim zieleń i widzę niebieskie niebo. To jest moja perspektywa, ja na to patrzę. I to jest moja na przykład potrzeba takiej przestrzeni. Jak ja nie mam przestrzeni, nie jestem kreatywna, a jak przestrzeń mam, to jestem. I no jeśli ja sobie jej nie dam, to, no to właśnie, to trudno się spodziewać, że coś z siebie więcej wykrzesam. I tak, wiesz, każda z nas ma różne takie elementy. Właśnie, czy ty, bo tak sobie, jeśli mogę, nie? Tak sobie zapytałabym, czy ty na przykład, Magda, masz taką rzecz, którą masz zidentyfikowaną, że na pewno bez tego ani rusz?
Myślę, że przestrzeń również i tym bardziej, kiedy wspomniałaś tej przestrzeni, to zdałam sobie sprawę, że tej przestrzeni też nie da nam nikt inny, dopóki my sami jej sobie nie damy. I w momencie, kiedy my nie zaspokoimy tej potrzeby, no to właśnie szukamy zastępczych rozwiązań, które działają tylko na chwilę, żeby mieć chociaż tą chwilę wydechu, żeby znowu coś, co się przewijało przez większą część tej rozmowy, żeby uciec od czegoś, żeby zrzucić z siebie to napięcie. Bardzo fajnie to porównałaś też do kroplówki, tak? Podłączamy się pod kroplówkę i ta kropelka po kropelce sprawia, że czujemy chwilową ulgę, a chodzi o to, żeby działać długofalowo. Jakie działanie długofalowe według ciebie mogłoby pomóc nam zredukować napięcie wyłaniające się z niezaspokojenia tej potrzeby? Czyli jeżeli mówimy o potrzebie, której ktoś nie ma, ale chce wprowadzić długofalowe działania, no to od czego zacząć?
I znowu wracamy do zidentyfikowania, czego ja potrzebuję. No bo jak ja nie wiem, czego ja potrzebuję w swoim życiu, to nie mogę tej potrzeby zrealizować. I podam przykład, też tak powiedziałabym, na polskie nasze tutaj poletko. Jest taka potrzeba, która nazywa się potrzebą rodziny. Można mieć bardzo wysoką, można mieć umiarkowaną i można mieć niską, albo wręcz bardzo niską. I w mojej praktyce trafiło do mnie sporo kobiet, które jak diagnozowałyśmy narzędziem Race Motivation Profile, to okazywało się, że one mają na przykład niską potrzebę rodziny. I w momencie, kiedy to w ogóle widziały po raz pierwszy, to w ich oczach i w ciele było przerażenie.
Szok.
Druga rzecz, przerażenie. Nie pokażę tego rodzinie, tak? Nie pokażę, nie wiem, mężowi. Wstyd, wiesz, tam się mnóstwo rzeczy uruchamia. No ale co my w Polsce cenimy? Zawsze mówimy, że co jest najważniejsze? Rodzina, prawda?
Rodzina.
Do tego jest jeszcze, zaraz się włącza nam taka tożsamość kobieta, matka. Jak to połączymy, to tam za tym idzie jakaś powinność. Co się powinno? Czy my wypełniamy ten obrazek? No i teraz, a ja tu wchodzę i mówię takiej osobie, czy pokazuję, no bo ja jej nie muszę mówić, ona sobie tam, to jest jej diagnoza w końcu, ma niską potrzebę rodziny. Pierwsza jest przerażenie, natomiast jak to omawiamy, to pojawia się ulga. O rany, teraz to ja, a to ze mną wszystko jest w porządku, bo Niska potrzeba rodziny nie oznacza, że my nie kochamy bliskich. Zresztą mówi do was niska potrzeba rodziny. Ja też mam niską potrzebę rodziny. Tylko, że my tych bliskich nie potrzebujemy za blisko. Świadomość, że oni są, możliwość rozmów, to jest większe takie partnerstwo niż takie bycie blisko przy sobie. Ostatnio rozmawiałam z jednym z klientów i on właśnie się uśmiał, jak mu powiedziałam, że czasem takim osobom może być łatwiej rozmawiać przez telefon głęboko niż siedząc na kanapie obok, bo jeden parametr bliskości jest zachowany, a drugi odległościowy jest dalej. I wtedy to się balansuje. I on mówi, totalnie ja. I wtedy się wyjaśnia nagle, że jest łatwiej. I na przykład jak ludzie są w jednej przestrzeni domowej i teraz ktoś ma wysoką potrzebę, ktoś ma niską, no to jedna osoba będzie zawsze mówiła, ciebie jest za mało, a ta druga mówi, ale ja potrzebuję wybywać z domu, tu wyjechać, tu na konferencję, tu na jakiś wyjazd. A potem przekładamy to na wychowanie dzieci. Osoba, która ma tą niską potrzebę rodziny, to będzie patrzyła na to dziecko, jak się tam wywraca i mówi, no dobrze, no uczy się, no super. Nie, nie wyjdzie, nie będzie tam usuwała każdego pyłka spod nóżek. A osoba, która ma wysoką potrzebę, ona będzie pierwsza, żeby tam te wszystkie pyłki pousuwać spod nóg. A teraz jeszcze jest konfiguracja ja dziecko na przykład, albo ja partner. No i tam się zaczynają różne historie. I teraz mówiąc o tej rodzinie, to zobacz, co się dzieje, jak mówiliśmy o tych kobietach. Nie wypełnia. Rodzina nie jest najważniejsza, a powinna być, mówi przekonanie, albo społeczeństwo. A ta osoba ma genetycznie uwarunkowaną potrzebę tak, że ma niską potrzebę rodziny. I co sobie myśli w pierwszym tym? I co jej społeczeństwo powie, albo rodzina najbliższa? Że coś jest z nią nie tak.
Że to coś złego. Tak, no, coś jest nie tak.
Tak, a jest nienazwana. Nie, w ogóle ludzie nie wiedzą, że mają takie potrzeby. I to jest o tym. Tak samo jest potrzeba porządku. Ja lubię o niej mówić, dlatego że ona jest bardzo taka namacalna. No widać, kto lubi potrzeby, kto ma wysoką potrzebę porządku i widać, kto ma niską, prawda? To w ogóle pierwszy rzut oka. No i jedni nie mogą myśleć bez uporządkowania, a drudzy w tym totalnym, zbytnim uporządkowaniu nie będą kreatywni.
Gorzej, jak żyjemy w takim konflikcie między tym, co czujemy, czy tak, jak jesteśmy genetycznie uwarunkowani, a tym, gdzie się pojawia ten głos, okej, co powiedzą inni.
Bardzo często i dopiero w około 40 roku życia pojawia się coś takiego, co wszyscy nazywają, znaczy może nie wszyscy, ale niektórzy nazywają kryzysem wieku średniego, a ja patrzę na to, mówię, o, w końcu potrzeby dochodzą do głosu. W końcu ludzie zaczynają...
W końcu.
To kryzys to nie... Znaczy, ja sobie tak żartuję, że to nie jest żaden kryzys, to czyli wiadomo, że to jest trudne, natomiast ludzie odkrywają, a co ze mną? A co z moim... I tam...
No. Właśnie. No.
A potrafimy na 20 lat, albo na 10, albo na 5 odłożyć swoje potrzeby, nie wiedząc, że je w ogóle mamy. I to jest... No i stąd są potem te wszystkie historie o tym, że my... potrzebujemy pomocy zewnętrznej, no bo już dojeżdżamy do granic naszych możliwości.
Myślę, że jeszcze społecznie nie dojrzeliśmy w pełni do tego, żeby zrozumieć, że im bardziej i pełniej zadbamy o swoje potrzeby, tym lepszy staje się nasz świat, a my stajemy się lepszymi dla naszych bliskich, dla ludzi, z którymi pracujemy. Skoro jest na to prosty przepis, to dlaczego tak trudno zadbać nam o swoje potrzeby w pierwszej kolejności i lekceważymy je, pozwalając, by rosła w nas frustracja?
Bo nauka sobie, a życie sobie, tak bym to ujęła pokrótce. W tym sensie, że do dzisiaj, oprócz samej ulgi, no ja się też specjalizuję bardzo mocno w motywacji, w sensie w tych mechanizmach, uruchomieniach, jak to się dzieje. I to się zmienia na szczęście. Natomiast bardzo długo było tak, że nauka od lat 70. już wiele rzeczy wie, a biznes jest osadzony w ogóle na paradygmacie z lat, nie wiem, 20. I nie mówię o technologii, tylko o sposobie funkcjonowania. To się na szczęście zmienia, no bo teraz te młodsze pokolenia wchodzą, jest więcej kobiet w biznesie, mają tam powiedzmy większy głos, zakres, zasięg, więc to się absolutnie zmienia. No i teraz wchodzimy w takie przestrzenie związane z dbaniem o swoje potrzeby, z dobrostanem. Na razie to jest trochę tak, że robimy plaster na głęboką ranę, bo tak to widzę. Ale dobrze, bo gadamy o tym i to jest początek, więc też tego nie krytykuję, no bo im więcej jest tego w przestrzeni, w firmach, gdzie mówimy o tym, że to jest ważne i na początku nawet nie wiemy jeszcze, jak to zaopiekować, to już dobrze, że ta przestrzeń na to się pojawiła. Ja jak idę ze speechem, z wystąpieniem na przykład pod tytułem Potęga ulgi dla liderów, no to na samym początku zaczynam od tego, mówię, co? W ogóle się zastanawiacie, co ja tu robię i po co wam ten temat? Nie? W ogóle jaka potęga ulgi dla liderów? O co chodzi? No i tam są śmiechy wtedy. A jak wyciągam, o co chodzi z tymi napięciami i gdzie w biznesie i gdzie w zarządzaniu ludźmi można tą ulgą zarządzać swoją, ale też innych ludzi, to tam się wielkie zdziwienie pojawia, ale też chęć eksplorowania. Bardzo często jest też tak, że wiedza naukowa zamyka się w gabinetach, bo jest mnóstwo terapeutów, psychologów, psycholożek, terapeutek i bardzo dobrze. Ta praca się odbywa za zamkniętymi drzwiami, a stosunkowo niewiele jest osób takich, jak na przykład ja, które wychodzą z tą wiedzą na zewnątrz i podają ją w prosty sposób, bo to jest sztuka, żeby w zrozumiały sposób, który też się uczyłam wiele lat występując na różnych scenach, bo kiedyś też tego nie umiałam, a dzisiaj umiem, mówić takim językiem, który będzie przyswajalny, przyklejalny, i że ludzie nie będą czuli się też nie okej, że czegoś nie wiedzieli. No bo skąd mieli wiedzieć?
Skoro mowa o wystąpieniach, przypomniało mi się twoje wystąpienie na TEDxie, gdzie opowiedziałaś dwie bardzo inspirujące historie o magii robienia krok w tył.
Tak.
Magii robienia kroku w tył. Jedna była o autach Porsche i funkcji hamowania, tak. A druga o światowej sławy koszykarzu NBA Jamesie Hardenie i jego genialnej strategii błyskawicznego wycofania przed dokonaniem rzutu. Na czym w takim, powiedzmy, realnym świecie polega magia kroku w tył, aby podejmować bardziej świadome decyzje zgodne z naszymi potrzebami, o których dzisiaj tak dużo mówimy, zamiast dążenia do natychmiastowej ulgi w postaci kolejnego szybkiego tak?
No to przykładów może być dużo. Ja mogę się podzielić tym, co ja robię i potem się zawsze uśmiecham, no, że tak. Bo jak na spotkaniach na przykład już wszyscy mamy teoretycznie jakiś wynik, i chcielibyśmy wszystko przyklepać i zamknąć, to ja się nie boję już teraz, może kilka lat temu bym się obawiała, zrobić kolejnej rundki i upewnienia się, że wszyscy są okej z tematem albo z wynikiem. Jak jest jakiś pomysł, który już prawie wszyscy klepnęli, ale on naprawdę nie jest najlepszy. Jak tak usiądziesz, ja tak patrzę sobie, kurczę, no i czujesz wewnątrz, że nie, to nie może, to nie jest po prostu dobre, tak? Albo to nie jest najlepsza wersja, jaką mogliśmy zbudować czy osiągnąć, to wiele osób już chce, bo już chce mieć wynik, tą szybką ulgę, czyli dobra, już, idziemy dalej. No i wtedy przychodzi maruda. Ja nie marudzę, aczkolwiek. Mówię, to nie porywa. Jak nie porywa, to nikogo nie porwie. Mnie nie porywa, was porywa. I wtedy się ludzie uodważniają do tego, żeby powiedzieć, no nas też w sumie nie. Ale chcemy mieć wynik szybko. I trochę tam wtedy wjeżdża ten król Julian z Madagaskaru, a teraz szybko, zanim do nas dotrzesz, to bez sensu. To jest taka piękna scena, jak zwierzaki mają wejść na wulkan, prawda? Tak. No właśnie. I teraz ta nasza zatrzymanie się. Ja w ogóle twierdzę, za Jamesem Hardenem, no mówię, w Porsche pracowałam, więc bardzo szybko się nauczyłam, że te samochody hamują w połowę tego czasu, co przyspieszają. I to była pierwsza rzecz, której kierowcy rajdowi nas uczyli. Miałam to szczęście, no właśnie, być szkolona. Więc ja sobie, widzisz, inspirację zbieram z całego swojego życia. To twierdzę, że umiejętność szybkiego zatrzymywania się, szybszego niż inni, jest przewagą. Nie chcę być konkurencyjną, no bo nawet się zmienia świat i on już będzie bardziej, czy jest już bardziej partnerski niż konkurencyjny. Natomiast jest przewagą. I ten, kto się, czy ta, kto się szybciej zatrzyma i przyjrzy się temu, z czym mamy do czynienia, o co tu w ogóle chodzi, o czym my rozmawiamy, czy my nie gonimy za bardzo, tym bardziej pozwoli nam poprzekładać rzeczy, odpowiedzieć na ważne pytania, a potem ponownie przyspieszyć już gaz do dechy. Tym niech będzie to Porsche. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze tak, bo jeszcze dzisiaj w Porsche pracują osoby, z którymi ja pracowałam 20 parę lat temu, więc dlatego mówię tak, pozdrawiam serdecznie.
Proszę.
To no właśnie, umiejętność zatrzymywania się, hamowań. Zresztą jak popatrzymy sobie na torze, jazdę na torze samochodowym czy na drifting, to jest o tym. Trzeba wiedzieć, kiedy zahamować. a świat biznesu uczył nas, że najlepiej pędzić. Nieograniczony wzrost, te sprawy. Nie tylko świat biznesu, rozwoju też. Trzeba się jeszcze mądrze rozwijać, prawda?
Dokładnie. Czyli to jest właśnie o tym, dlaczego warto mówić szybkie nie i wolne tak, o czym napisał w swojej książce esencjalista Greg McKeown. Ulgę może przynieść również porzucenie fantazji i wyjście naprzeciw rzeczywistości, zmierzenie się z nią nawet jeśli nie jest w 100% wspaniała. Ale my często uciekamy w świat fantazji, żeby tam właśnie poczuć ulgę. Co w twojej perspektywie zmienia porzucenie fantazji i przyjęcie rzeczywistości taką, jaka jest?
No przede wszystkim daje nam taką klarowność i trzeźwość. I oczywiście, tak jak ona, bo nasz mózg kocha metafory. Nasz mózg kocha opowieści. I my potrafimy się na to złapać bardzo dobrze, prawda? Dajemy się uwodzić opowieścią. Nie twierdzę, żeby się nie dawać uwodzić, bo tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, czemu się dać uwodzić. I żeby rozróżniać. A to jest możliwe wtedy, kiedy my widzimy struktury. Trochę jak w Matrixie. Tam były te zielone takie literki, cyferki, które schodziły w dół. I to jest trochę tak, że widzisz z jednej strony ten świat taki, a z drugiej strony masz umiejętność oglądania tego kodu. I teraz przyjemnie jest żyć w takim świecie, który jest kolorowy i tak dalej, bo każdy z nas to lubi, kocha i to jest w porządku. A z drugiej strony, jak słuchamy drugiej osoby, patrzymy na różne sytuacje, to jest trochę tak, wiesz, wyjść z siebie, stanąć obok i będąc w tej sytuacji, jednocześnie umieć ją obejrzeć tak krytycznie, nie chodzi o krytykując, tylko krytycznie, czyli z takimi umiejętnościami popatrzenia na całość. Co się tu dzieje? Jaka jest konfiguracja? Kto z kim? O co tu chodzi? Tylko, że to właśnie wymaga też tych umiejętności takich zatrzymania się, bo tego się nie da zrobić w pędzie. Nie da się tego zrobić, jeśli ja chcę mieć rację. Wiele osób, bo też mam takie doświadczenia, że jak patrzę sobie na wiele rzeczy systemowo i coś opowiadam, to wiele razy zaznaczam, że ja opowiadam o mechanizmach, o schematach i to nie jest ocena. Jak przyglądam się czemukolwiek, to ja sobie bardzo szybko zadaję pytania, o co tu chodzi, czy to chodzi o mnie i czy ja mam z tym jakieś kwestie związane i czy mi jest niewygodnie, czy to jest moment, w którym ja analizuję. Bo to też łatwo pomylić, prawda? I jak, bo tak jak teraz sobie rozmawiamy, to ta trzeźwość, no ona wymaga analizy. I ona też wymaga zdjęcia z siebie złudzeń, czyli odczarowania niektórych rzeczy, bo my jako ludzie naprawdę się kochamy łudzić. Że może, że coś, że kiedyś, że może jednak. No i jak tak popatrzymy na wiele rzeczy uczciwie, to się okazuje, że nigdy, że jednak nie. Że i to przynosi moim zdaniem taką zdrową ulgę, bo jak ja patrzę na coś takie, jakie to jest, to ja mogę coś z tym zrobić, mogę się do tego ułożyć. A jeśli nie chcę tego widzieć, no to nie zobaczę. I oczywiście tu warto znowu dać gwiazdkę, bo ja wszędzie robię te gwiazdki, że czasem jest tak, i żeby też nie mieć do siebie o to pretensji, że my nie możemy czegoś dostrzec w danym momencie życia, bo nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. I to też jest okej. Że to dopiero dostrzegamy, jak zaczynamy mieć moc, przestrzeń, siłę, gotowość, wsparcie, to wtedy też często możemy coś zobaczyć, żeby się z tym zmierzyć.
Ale to znowu wymaga tego, żeby się zatrzymać.
Tak, dlatego jeszcze tylko powiem do nas wszystkich, że bądźmy dla siebie wyrozumiali w tym kontekście, że, bo to też przynosi ulgę, nie chodzi, wiesz, o usprawiedliwianie siebie, ale też o to, żeby się nie boksować za bardzo, nie mieć takiego, że ja mogłam, powinnam, była, bo czasem po prostu nie mieliśmy możliwości. Możemy dzisiaj.
Tak. Piszesz też, że ulga jest konsekwencją rezygnacji z pewnych działań, więc czasem ta wyrozumiałość polega też na tej umiejętności odrzucania tego, co nas nie wspiera, czy co w danym momencie nie pasuje do nas, do naszego świata. Natomiast szczęście wymaga ich podjęcia. I owszem, nas się zachęca do tego, żeby cały czas działać więcej i więcej, zwłaszcza w pracy, gdzie działań do podjęcia jest oczywiście niekończąca się lista, ale nikt nie bije brawa za to, że z czegoś zrezygnowaliśmy. Nawet jeśli wszyscy wiedzą, że konkretne działanie niczemu lub nikomu nie służyło, bo rezygnowanie kojarzy nam się ze słabością, że nie daliśmy rady udźwignąć wszystkiego. Jak więc znaleźć balans między działaniem a odpuszczaniem?
To tak, ta konsekwencja rezygnacji z pewnych działań. Tam akurat ten fragment jest zacytowany z Oświatyńskiego, z jednego z wywiadów. I rzeczywiście jest tak, że tak jak teraz powiedziałeś, że bardzo często my nie chcemy odpuścić, bo my myślimy, że musimy brnąć w coś, bo inaczej się okażemy słabe, słabi. I teraz właściwie to w sumie w dobrym momencie mamy tą rozmowę, dlatego że ja 8 maja, czyli bardzo niedawno, zakończyłam kadencję, którą pełniłam przez 2 lata, prezeski Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyni i Mówców. No i potem właśnie za chwilę wybory i bardzo dużo osób wspierało mnie w tym, żebym stanęła do wyborów jeszcze raz, bo są oczywiście zadowolone z tej prezesury i tak dalej. A ja sobie tak posiedziałam ze sobą uczciwie. Nie spieszyłam się, oczywiście z wyprzedzeniem też poinformowałam, razem z moją koleżanką zresztą, która w zarządzie też była, poinformowałyśmy, że jednak nie chcemy kandydować dalej. I to była bardzo świadoma decyzja. Ja sobie tak pomyślałam, że no skoro napisałam książkę od ulegania do uwolnienia, to się nazywa walk the talk.
To wypadałoby.
Nawet nie wypadałoby, bo już mi nic nie wypada. Ja tak, już tylko mogę się śmieję. Oczywiście dzięki za ten żart. Ale można tak powiedzieć, właśnie wypadałoby.
To
właśnie bardzo świadomie podjęłam decyzję taką, że mój czas nie tyle się skończył, tylko w tym miejscu czas zostawić tą przestrzeń dla innych ludzi. Też mam taką teorię o posuwaniu się, przesuwaniu się na ławeczkach zarządczych i robieniu miejsca dla innych, więc to bardzo jest zgodne ze mną. A druga rzecz to było odpowiedzenie sobie na pytanie, co dalej, w tym sensie mam swoje plany, cele, zamierzenia i teraz jeśli zostanę na tym stanowisku, czy to będzie służyć moim celom, pragnieniom na następne lata? No i odpowiedź, która przyszła, bo nie będzie mi służyło. A jak nie służyłoby mi, to nie służyłoby też stowarzyszeniu. I w każdej innej dziedzinie życia czy obszarze dokładnie tak samo możemy się zatrzymać i zastanowić się, co dalej. I czy te rzeczy, które ja robię, to one służą temu, co dalej, czy nie. Jeśli nie, to może inaczej zorganizować, to może zrezygnować. Tam są, oczywiście, za nikogo nie odpowiem. Natomiast to jest takie trzeźwe patrzenie na siebie. I nie chodzi o to, czy dam radę, czy nie dam radę, bo dobrze wiemy, prawda, Magdaleno, że wszystko damy radę.
Oczywiście, że wiemy. Mhm. Tak.
I w ogóle to nie jest to pytanie, bo myślę, że dużo osób sobie zadaje pytanie, czy dam radę, czy nie dam rady, tylko ono jest pewnego rodzaju pułapką, albo może być w niektórych okolicznościach, więc w ogóle nie o tym jest ta historia, myślę, tylko o popatrzeniu sobie, czy mi to służy i czy służy to temu, czego ja potrzebuję albo chcę w życiu, w taki mądry sposób chcę.
Mm-hmm. Poczułaś wtedy ulgę?
Oj tak, i to ona, ta ulga jest wieloetapowa, bo tak sobie teraz myślę, jak do mnie niedawno pisała koleżanka, która wyszła z sądu po rozprawie rozwodowej i napisała mi, czuję ulgę, ale jeszcze nie tą.
Okay.
I wiem, że dopiero nadejdzie. I myślę sobie, że i tutaj też poczułam ulgę. Po pierwsze w momencie, kiedy podjęłam decyzję. Druga rzecz, kiedy ją oznajmiłam, w sensie poinformowałam, uprzedziłam, bo też nie lubię ludzi zaskakiwać i w ogóle nie o to chodzi. A kolejna zaczęła się w momencie, kiedy już rzeczywiście tą pałeczkę przekazałam i poczułam, że z moich pleców, barków schodzi pewnego rodzaju ciężar, którego my nie mamy świadomości. Nie mamy świadomości, dopóki go nie zdejmiemy, dopóki nie oddamy czegoś. Nam się wydają wszystkie rzeczy normalne, lekkie. I wiesz, to nie chodzi teraz o mówienie, że to było jakieś strasznie wielkie, bo ja robię mnóstwo projektów w swoim życiu. Tylko to jest właśnie trochę o tym, że pewnej rzeczy coś oddajemy i jakaś przestrzeń się pojawia. I ulga jest wtedy, kiedy pojawia się przestrzeń.
Pięknie. Agnieszka, dziękuję Ci za tę fascynującą rozmowę o potędze ulgi, która staje się dla nas nie tylko drogą do tego, żeby poczuć takie głębokie uff, ale też do tego, żeby baczniej przyjrzeć się temu, co nam służy, co nas wspiera i co długofalowo działa na to, żeby uwolnić się od napięcia. Po to, żeby podejmować lepsze decyzje, żeby przestać płacić rachunek za to, że dążymy do natychmiastowej ulgi zamiast do trwałych rozwiązań. To, co zostaje ze mną najbardziej po dzisiejszej rozmowie, to również takie niesamowite źródło ukojenia, które sprawia, że życie staje się spokojniejsze. Bo kiedy wiesz, jak zadbać o swoje potrzeby, to przestajesz mylić szczęście z ulgą. Przestajesz pozwalać napięciu rządzić swoim życiem i myślę, że przede wszystkim przestajesz czuć się winna, gdy na coś się już nie zgadzasz. No bo ta niezgoda wynika z dbałości o siebie i o to, by otaczać się tylko tym, co najlepsze. Jakie trzy rzeczy rekomendujesz osobom, które do tej pory uznawały, że napięcie jest stałą częścią ich życia i nie dawały sobie prawa, żeby poczuć porządną ulgę? Natomiast teraz chciałyby przeprogramować swoje myślenie w tym obszarze i otworzyć się na potęgę ulgi.
To tak z takich ważnych rzeczy, to w ogóle pierwsza rzecz to akceptować albo uznać, że to napięcie jest, ale i nie musi być. Bo oczywiście to nie jest tak, że zredukujemy napięcie do zera, bo ja tak sobie zawsze żartuję, że to już jest 6 stóp pod ziemią wtedy i tam żadnego napięcia już nie ma. To znaczy, że nas też już nie ma, więc jakieś zawsze będzie. Natomiast chodzi o to właśnie, żeby ono było takie zdrowe. Pierwsza rzecz to właśnie zaakceptowanie, że my naprawdę zasługujemy i to nie chodzi w kategorii, że musimy sobie zasłużyć, tylko że naprawdę mamy prawo do tego, żeby żyć lekko. Dla niektórych jest wariant, ciężko jest lekko żyć, bo nie umieją. Druga rzecz jest taka, że ja mam taki tytuł rozdziału, nawet patrzę sobie na to, że zanurzyć się w tym, od czego uciekamy. To bywa trudne. No, jednak to jest trochę jak z płynięciem przez falę. No, jak zmagamy się z falą, to jest trudno, a jak pod nią zanurkujemy, to przepływamy pod tą falą i właściwie nic się nie dzieje, nie wiadomo, takiego strasznego. I jeszcze jedna rzecz, która taka jest straszliwie prosta. Masz dostępną, to ty, ja, każda osoba, która tego słucha, my mamy możliwość, umiejętność wzdychania. Wzdychanie jest pod ręką, no bo każdy z nas to umie robić. I wzdychanie reguluje nam napięcia. Tu i teraz natychmiast. I nawet jak to mówię, to uśmiecham się, bo wczoraj byłam na moich ćwiczeniach z pole dance. Ja po prostu już wzdycham, zawsze wzdycham. Znaczy jak tylko czuję, że tam coś, to ja wzdycham. I prowadząca wczoraj do mnie tak, co to za wzdychanie? A ja mówię tak. Bo dużo ludzi tak reaguje właśnie, co to za wzdychanie? A no ja mówię, znormalizujmy wzdychanie, bo wzdychanie nie chodzi o to, że mi jest nie wiadomo jak ciężko, albo że ja nie mam cierpliwości do innych. W ogóle nie o to chodzi. Wzdychanie jest po prostu samoregulacją. Ja sobie marzę, żebyśmy wszyscy chodzili i wzdychali. Jak będziemy wszyscy chodzić i wzdychać bezkarnie i bez oceny, co to za wzdychanie, to naprawdę będzie nam lepiej. To ja mówię o tym takim na początek. No
zdecydowanie.
Jak ktoś wam powie, co to za wzdychanie, to powiedzcie, samo się reguluje.
Samo się reguluje. Świetnie. To powiedz nam jeszcze, proszę, gdzie można znaleźć twoją książkę Potęga Ulgi? Lub jeżeli ktoś chciałby zdecydować się na dedykowane warsztaty lub konsultacje w tym temacie, to jak może ciebie znaleźć?
To mnie można znaleźć w social mediach w różnych miejscach, więc wystarczy wpisać Agnieszka Maruda. To nie ma dużo osób o tym nazwisku. Kolejna rzecz, wystarczy wpisać słowa potęga ulgi. Nawet już nie trzeba dopisywać książka i to przekieruje na stronę www.potęgaulgi.pl bez polskich znaków. Jak ktoś chce wersję papierową albo cyfrową, to właśnie są obie dostępne. Na Allegro mnie też na pewno można znaleźć i w Empik Go. To są takie miejsca, w których na pewno można mnie znaleźć, plus fizycznie właśnie, bo to ja od czasu do czasu teraz będę właśnie robiła, znaczy będę się pojawiała na spotkaniach z takich autorskich, więc też na tej stronie Potęga Ulgi one się pojawią i w social media, najbliższe spotkanie będzie 7 czerwca w Poznaniu. Pojawiam się na targach książki międzynarodowych w Warszawie. I wszędzie w takich miejscach, gdzie jestem fizycznie. No i co jakiś czas, no ale to już bardziej dla osób z korporacji, pojawiam się z wystąpieniami i tam jest właśnie od napięcia do ulgi albo właśnie jakieś warianty dla liderów, czy w najbliższym czasie też mam zbudowania pewności siebie akurat dla liderek, menedżerek. No to tam też się pojawiam z książką Potęga Ulgi, bo wszyscy jakoś tak chcą tą książkę przygarnąć albo zgarnąć. No i teraz jak tak o tym mówię, to myślę sobie, że się nie dziwię, bo ja czułam, że jest taka potrzeba, że to wychodzi ze społecznych potrzeb, ze mnie zresztą też, więc jak połączyłam potrzeby społeczne z tym, na co trafiłam, no to powstało właściwie coś i wysłałam w świat, oddaję w świat coś, co po prostu ludziom robi dobrze.
Rewelacyjnie. Dziękuję jeszcze raz za inspirującą rozmowę i mam nadzieję, że nasi słuchacze choć na chwilę mogli doświadczyć ulgi słuchając tej rozmowy. Zapraszam na stronę potęgaulgi.pl, a także do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Master Your Emotions. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie 17 odcinka podcastu Master Your Emotions. Jeśli spodobała Ci się treść dzisiejszej rozmowy, będę bardzo wdzięczna za polubienie jej, podzielenie się komentarzem, udostępnienie lub wysłanie wiadomości na adres mailowy podcastmasteryouremotions@gmail.com. Dziękuję także za zasubskrybowanie kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. A jeśli wolisz otrzymywać powiadomienia mailowe, zapisz się już dziś do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masteryouremotions.pl. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.